W tej chwili łączymy się z Krakowem, skąd będzie nadana katecheza, a jak w każdy pierwszy piątek miesiąca, katechezę wygłosi ojciec Jan Mikrut.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam wszystkich radiosłuchaczy bardzo, bardzo serdecznie. Przy mikrofonie ojciec Jan Mikrut. Jak zapowiadał ojciec Zdzisław, dzisiaj z Krakowa, ze studia Radia Maryja. I cieszę się ogromnie, że mogę znowuż pierwszy piątek miesiąca podjąć temat z cyklu Serce Króla Królów. Dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa do prześledzenia tematu i pobycia trochę w inspiracjach Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny na temat woli Bożej, pełnienia woli Bożej. Na przykładzie Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny chciałbym pokazać, w jaki sposób ona, nasza wielka mistyczka, przeżywała ten wymiar przed Bogiem, ale również jakie to ma odniesienia do nas, bo to, co mówimy o świętych, o sługach Bożych, jest dla nas wskazówką, jest inspiracją, ale te wskazówki, te inspiracje prowadzą nas do nauki Kościoła, do praktyki Kościoła, do liturgii, do katechizmu Kościoła katolickiego i tak właśnie chciałbym dzisiaj tę katechezę poprowadzić. Dlaczego ta katecheza na ten temat? Dlatego, że mamy wezwanie do świętości, a istotą świętości jest pełnienie woli Bożej. Cały rok poświęcony jest właśnie tej refleksji i tej pracy w tym kierunku. Otóż przejdźmy do Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Służebnica Boża żyła w latach 1901-1944. Przypomnijmy, była pielęgniarką przez całe swoje dorosłe życie. Spędziła je w Krakowie. Była pielęgniarką na oddziale skórno-wenerycznym dla wenerycznie chorych kobiet, prostytutek. I właśnie to miejsce było dla niej szczególnym miejscem, które odczytywała jako miejsce pełnienia woli Bożej. Umarła jako pielęgniarka, pełniąc posługę jeszcze do ostatniego praktycznie dnia, idąc do chorej na dość odległego zakątka Krakowa, już z gorączką. Spaliła się cała, była przekonana, że pełni wolę Bożą i jej pragnieniem było pełnienie woli Bożej. Gdy mówimy o Rozalii Celakównej, najczęściej kojarzymy ją z intronizacją Najświętszego Serca Pana Jezusa. I słusznie, ale trzeba pamiętać, że to jej przesłanie, które płynie z głębokiego doświadczenia religijnego, potwierdzanego przez jej kierowników duchowych, przez spowiedników, nie urodziło się tak sobie. Ona miała swoje głębokie życie wewnętrzne. Ona pracowała bardzo nad tym, żeby odczytywać wolę Bożą najpierw względem siebie, swojego miejsca, a dopiero potem pod koniec życia otrzymywała przesłania dotyczące także Polski i intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ponieważ Rozalia Celakówna, służebnica Boża, jest osobą nadzwyczajną, dlatego drogi jej były nadzwyczajne i wymagała pomocy kapłanów, spowiedników, kierowników duchowych, ponieważ to, co przeżywała, osobiście ją przerastało. Była bardzo uczulona na to, żeby nie iść za wewnętrznymi głosami. Była bardzo uczulona, żeby wolę Bożą w stosunku do siebie odczytywać i rozpoznawać przez światło nauki Kościoła, zwłaszcza spowiedników, którym była całkowicie posłuszna. I to jest pierwsza wskazówka. Nadzwyczajność w jej życiu była codziennością, można powiedzieć, była zwyczajnością, bo już jako dziecko, kilkuletnie, 6-7-letnie i potem także opisuje o tym, miała liczne swoje doświadczenia mistyczne, z którymi się nie miała na początku z kim podzielić, ale potem opisała je i poddała refleksji swoim spowiednikom. Było między innymi takie doświadczenie osobiste bardzo głębokie, przeżycie wewnętrzne, które ukierunkowywało ją na wyjątkową relację z Jezusem. Mówiła, że przeżyła takie spotkanie, w którym słyszała spotkanie z Jezusem, słyszała jego głos: jesteś moja, nie należysz do świata, świat nie da ci szczęścia, i tak dalej, i tak dalej. Ta wyłączność w relacji osobowej do Jezusa jest rzeczą charakterystyczną, szczególną, której pielęgnowała. To było nadzwyczajne. Nie myślała o życiu małżeńskim. Mówiła, zapisała, że nie myślała o życiu małżeńskim, wręcz dla niej to było coś zupełnie obcego. To doświadczenie wewnętrzne z dzieciństwa, jej jakieś ukierunkowanie na Boga, jej cała jej osobowość ukierunkowana była na osobę Jezusa Chrystusa. A więc to jest pierwszy rys, cecha charakterystyczna rozpoznawania woli Bożej, wyłączność dla Jezusa. Potem, gdy poszła do Krakowa, wiedziona jakąś potężną siłą, nie chciała zostać w swojej rodzinnej miejscowości pod Makowem, podhalańskim, w Jachówce, dlatego że czuła jakiś pociąg przede wszystkim do życia zakonnego. Ale zaangażowała się w pielęgniarstwo, potem próbowała życia zakonnego, ale tam otrzymała bardzo wyraźne wskazania wewnętrzne, które są zapisane w jej pismach, że to nie jest jej miejsce. W niej rozbrzmiewał głos, wręcz huczało w niej: nie jest to miejsce dla ciebie. Gdy poszła do jednego z zakonów kontemplacyjnych, była tam zresztą bardzo długo. Wyraźnie była przekonana i miała to głębokie doświadczenie wewnętrzne, potwierdzone potem przez spowiedników, że jej miejsce jest bycie wśród najbardziej opuszczonych ludzi, jako pielęgniarka wśród wenerycznie chorych w szpitalu świętego Łazarza w Krakowie. Powtórzę jeszcze raz, gdyby nie pomoc kierowników duchowych, których zmieniała w zależności od tego, jak się układały okoliczności, bo ojciec Całka, który na początku bardzo duży wpływ wywarł na jej życiu wewnętrznym i ukierunkowywał na wolę Bożą jako redemptorysta, był na pewno na to bardzo uczulony. Wyjechał do Torunia, potem spotkała ojca Dobrzyckiego, który przez większość jej życia prowadził ją w tych rzeczach, których nie rozumiała i z którymi się dzieliła. Gdy chodzi o jej odczytywanie woli Bożej w sprawach społecznych, to ją absolutnie przerastało, dlatego że ona miała doświadczenia mistyczne, które ukierunkowywały ją na przekaz najwyższym władzom kościelnym w Polsce, kardynałowi Chlądowi, przez swojego spowiednika, że w Polsce powinna się dokonać intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby w ten sposób Jezus został przyjęty jako król i uznany jako król Polski. A ma się to dokonać przez intronizację Jego boskiego serca. Jak już nieraz mówiliśmy, po drodze jest coś do zrobienia. Jest współpraca z Bogiem, jest wewnętrzne nawrócenie, jest tworzenie sprawiedliwych struktur społecznych i to do tego wszystkiego należy zaprosić Jezusa i Jego jako Króla Miłości, którego prawo miłości, prawo serca Bożego odznacza się przede wszystkim w życiu, odznacza się w życiu osobistym, rodzinnym, ale również i społecznym. To odczytywała jako wyraźny przekaz woli Bożej i tak to jest odbierane, czytamy jej pisma, w tych pismach to jest odczytywane jako wyraźna wola Jezusa. Z tym, że trzeba jasno powiedzieć, to jest jej doświadczenie mistyczne, które jest poddane ocenie Kościoła i teraz proces beatyfikacyjny, który jest na poziomie już rzymskim, będzie w procesie tym będą poddawane te wszystkie sprawy ocenie Kościoła, co nie przeszkadza działać zgodnie z nauczaniem Kościoła, zgodnie z przesłaniem, jakie mają świeccy obecnie po Soborze Watykańskim II, zwłaszcza tak uwydatnionym, żeby w tym kierunku w zgodzie z Kościołem działać w kierunku dzieła intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. I to dzieło się rozszerza poprzez także między innymi struktury, jakimi są wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Są to struktury parafialne i dlatego za zgodą proboszczów takie wspólnoty powstają. Na koniec katechezy chciałbym także podać informacje o następnych dniach skupienia dla tych, którzy są zainteresowani dziełem intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa osobiście w rodzinie i w Polsce. To na wstępie. Teraz jakie dla nas są, jak te inspiracje, jakie odczytujemy u Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, odczytywania woli Bożej, jak przekłada się to na nasze życie? Dlatego, że do istoty świętości naszej należy pełnienie woli Bożej. Królestwo Boże to królestwo prawdy, to jest królestwo, w którym prawda króluje, prawdą jest Jezus, ja jestem prawdą i przyjęcie tej prawdy jest wyrazem woli Bożej. Jakaż to jest prawda? Prawda Boża objawiona w Jezusie Chrystusie mieni się. Mieni się wieloma kolorami, jak wspaniały brylant. Z której strony kolwiek popatrzysz, widzisz tę rzeczywistość, tę samą, ale trochę inaczej, rozbłyskującą, jakby na nowo. I jednym z podstawowych wymiarów pełnienia woli Bożej jest przyjęcie daru, jakim pragnie nas obdarować Bóg w Jezusie Chrystusie. Trzeba nieustannie pamiętać, że to nie my łaskę robimy Bogu, lecz że Bóg daje nam łaskę w Jezusie Chrystusie. My możemy ręce zamknąć, my się możemy odwrócić. Możemy nie przyjąć woli Bożej, możemy nie przyjąć daru dziecięstwa Bożego. I to jest tragedia dzisiejszych ludzi, bo powodowani wieloma różnymi tendencjami, jakie są w świecie, zwracają się bardziej do tego, co proponuje świat, co proponują inni, niż do tego, co proponuje Bóg. Między innymi czytamy w Piśmie Świętym: spodobało się Bogu w swojej dobroci i mądrości objawić siebie samego i ujawnić nam tajemnicę swojej woli, dzięki której przez Chrystusa słowo wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się uczestnikami boskiej natury. To jest, drodzy radiosłuchacze, pierwszy wymiar bardzo ważny. Wolą Bożą jest, abyśmy przyjęli Jego dar, Jego samego, i abyśmy przyjęli to wyniesienie do godności dzieci Bożych, żeby nie poprzestawać na wymiarze tylko ziemskim, żeby swojego horyzontu nie zawężyć tylko do tego horyzontu, który jest na świecie, czy nawet i kosmosu, jak próbuje to nam wprowadzać nas w to New Age. Kosmos, nawet jeśli nie wiadomo gdzie miałby swoje granice, zawsze będzie skończony, jako rzeczywistość skończona. I nie tutaj jest nasz horyzont. Nasz horyzont sięga Boga samego, Trójcy Przenajświętszej. Jesteśmy wprowadzeni w tajemnicę Trójcy Przenajświętszej przez odwieczną miłość Boga i Jego wolą, powołani do tego, żeby być dziećmi Bożymi. I dlatego ta świadomość, że jestem dzieckiem Bożym, powinna być pierwszym. Wiem, kim jestem. Tu po drodze pojawiają się słabości i grzechy i upadki, jak u każdego człowieka. Ale to nieustannie w sobie należy odnawiać, że ja nie jestem byle kim. Ja jestem dzieckiem Bożym. Jestem dzieckiem królewskim. Jestem dzieckiem Boga, który umiłował mnie aż po szaleństwo krzyża, który obdarował mnie miłością, który pragnie, żeby prawo Jego serca było prawem rządzącym moim życiem osobistym, rodzinnym i społecznym. Stąd właśnie tajemnica Bożego Serca. W tajemnicy Bożego Serca odczytujemy odwieczny plan Bożej miłości. Ktoś mi niedawno powiedział: dlaczego tak zawężacie ten kult Boga do serca? Wtedy próbowałem odpowiedzieć, że nie zawężamy, rozszerzamy. Tajemnica serca nie może się ograniczyć tylko do nabożeństwa i do kultu. Tajemnica serca to jest tajemnica odwiecznej miłości Boga, która w Jezusie objawiła się właśnie w Jego boskim sercu. Stąd ta świadomość, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem wezwany do tego, żeby być dzieckiem Bożym. I to nie jest nie poprzez tylko refleksję, ale poprzez otwarcie się w wymiarze całego człowieka, czyli serca, bo serce oznacza osobę w języku biblijnym, jest jakby centralną tajemnicą naszego życia. Tajemnica serca. Nie wolno, powtórzmy, ograniczyć nam tajemnicy serca Jezusa, odwiecznej miłości Boga pulsującej w sercu Jezusa, do jednego wymiaru kultu, do nabożeństwa, do jakichś nabożeństw. W tajemnicy serca odnajdujemy Boga, Boga miłości, odnajdujemy siebie jako dzieci Boże i odnajdujemy sposób, w jaki my mamy funkcjonować na co dzień. Gdy przejdziemy do praktycznych wymiarów pełnienia woli Bożej, to jak uczy nas katechizm Kościoła katolickiego, ta wola Boża objawiana była w historii zbawienia etapami. To już na samym początku katechizmu Kościoła katolickiego ten dział jest, na pewno był wiele razy już także w Radio Maryja podejmowany. Otóż, jakie są etapy? Najpierw odwołanie się do ludzkiej natury i kodyfikowanie tego, co jest w nas, ukierunkowanie na Boga, strzeżone przez przykazania. Więc jeśli szukam woli Bożej, to nie muszę iść w doświadczenia mistyczne. Najpierw mam przykazania Boże. Dalej mam Ewangelię. Mam naukę Kościoła. Wtedy, kiedy mam wątpliwości, modlę się, rozpoznaję, jakie jest moje miejsce w świecie i jaką mam podjąć życiowe powołanie, jak mam siebie realizować. Powtórzmy, tutaj pomaga refleksja, pomaga modlitwa i pomagają także kierownicy duchowni, którzy, zwłaszcza gdy się w człowieku dzieje coś więcej niż taka zwyczajność, ranny, wieczorny pacierz, chodzenie do kościoła i tak dalej, ale gdy się już zaczyna coś większego dziać w naszych duszach i zaczynamy jako Rozalia nie dawać sobie z tym rady, trzeba sięgać rady wytrawnych kierowników duchownych. I tak sytuacje życiowe będą nam podpowiadane przez życie. Są tacy, którzy są zainteresowani małżeństwem. Są tacy, którzy myślą coraz częściej o oddaniu życia swojego Bogu. Niektórzy pragną żyć w samotności, żeby pełnić jakieś zadania w kościele. Jedni czują wewnętrznie, że powinni zaangażować się bardziej społecznie, inni, że powinni bardziej pójść w jakieś działanie typu politycznego, inni charytatywnego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko trzeba rozpoznawać na modlitwie. I tutaj będzie bardzo ważne, żeby właśnie te wyznaczniki, jakim są przykazania, jakim jest nauka Kościoła, żeby były na pierwszym miejscu. To są fundamenty, na których jest budowane wszystko inne. Jeśli coś budujemy nadzwyczajnego, bez tego fundamentu u podstawy, wtedy budujemy źle. Gdy chodzi o taką ogólną refleksję jeszcze na koniec, to warto sobie uświadomić, że przez sam fakt stworzenia jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, jesteśmy ukierunkowani, wezwani, powołani do tego, żeby być dobrym, żeby być dla innych. Żeby być dla innych, pomimo naszych różnych braków i słabości. Być dla, być dobrym. To jest pierwsze nasze powołanie, wynika z naszej natury. I to obowiązuje każdego człowieka, to wezwanie, to powołanie ma każdy człowiek. Niezależnie od wiary, ponieważ wynika z natury, która jest, jesteśmy stworzeni wszyscy jako ludzie na obraz i podobieństwo Boża, a Bóg jest miłością, Ojciec dla Syna, Syn dla Ojca, Duch Święty, miłość Ojca i Syna. Drugim wymiarem powołania nas jako chrześcijan jest bycie świadkiem. Świadkiem Jezusa Chrystusa. I nie tylko osobiście, ale również społecznie. Jako wspólnota. To parafia ma być wspólnotą, która daje świadectwo. To dana grupa ludzi ma być świadectwem, która daje świadectwo, że ma być świadectwem dla innych o Jezusie Chrystusie. Zawsze może ktoś zapytać, dlaczego tak postępujecie, dlaczego tak postępujesz, dlaczego chodzicie do kościoła, dlaczego się spowiadacie, dlaczego praktykujecie, dlaczego? Dlaczego macie takie, a nie inne sposoby życia? Dlaczego nie pijesz? Dlaczego się nie łajdaczysz? Dlaczego czegoś tam nie robisz? Odpowiadam, ponieważ jestem wezwany do tego, żeby żyć z Chrystusem. I ja robię to ze względu na Chrystusa, nie dlatego, że sobie postanawiam, że to jest logiczne, wszystko jest ważne. Ale ja to zrobię dla Chrystusa. I jeśli trzeba, potrafię to uzasadnić, jak mówi święty Piotr w swoim liście, Chrystusa miejcie w sercach za świętego i Chrystusa Pana miejcie zawsze w sercach za świętego i wobec każdego bądźcie gotowi do uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A więc nie chowanie głowy w piasek, nie cztery kąty, nie zakrystia, właśnie życie świadome, życie społeczne. Gdy chodzi o intronizację, to tutaj ten wymiar społeczny jest bardzo widoczny. Służebnica Boża Rozalia Celakówna dopomina się od Polaków w swoim doświadczeniu mistycznym, dopomina się także, żeby władze kościelne tutaj się tym zajęły, żeby publicznie wyznać, kim Jezus jest, żeby dokonać intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, żeby ten wymiar obecności Boga, miłości, serca został wyeksponowany i żeby Chrystus, który jest Królem Miłości, przepraszam, był również właśnie uznany jako Król, który jest dla nas we wszystkim punktem odniesienia, bowiem w Jezusie Chrystusie odnajdujemy ostateczny dla nas tutaj punkt odniesienia, aby potem przez Jezusa Chrystusa zanurzyć się w Ojcu, którego wolą jest, abyśmy byli właśnie dziećmi Bożymi. Stąd chrystocentryzm, stąd w centrum Jezus, stąd w centrum tajemnica serca Jezusa. A nasze życie jako próba odpowiedzi pomimo różnych słabości, próba odpowiedzi na to Boże wezwanie. Drodzy radiosłuchacze, kończy się czas katechezy. Chciałem jeszcze w ramach tej katechezy, aby to było powtórzone potem, w ramach tej katechezy podać dwie informacje, które się ściśle wiążą z dziełem intronizacji. Mianowicie w Toruniu w niedzielę w kościele świętego Antoniego w dniu 7 marca będzie dzień skupienia w kościele świętego Antoniego na Wrzosach od godziny 9 do godziny 17. Bardzo serdecznie zapraszam. Będzie tam również moderatorka krakowskiej wspólnoty, która zajmuje się koordynacją także wspólnot, które chcą być w jedności z krakowską wspólnotą dla intronizacji, pani Ewa Nosiadek. A w sobotę, jutro już, w kościele świętej Katarzyny w Brodnicy od 9 do 16 będzie również taki dzień skupienia. Kto chciałby się dowiedzieć na temat intronizacji w wymiarze osobistym, rodzinnym, coś więcej, przeżyć dzień skupienia, zapraszamy. Jutro, 6 marca, od 9 do 16 do kościoła świętej Katarzyny w Brodnicy i w niedzielę, 7 marca, do kościoła świętego Antoniego na Wrzosach. W Bazylice Serca Pana Jezusa, czciciele Bożego Serca, którzy modlą się o wyniesienie na ołtarze służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, spotykają się w każdego miesiąca, dnia 13 każdego miesiąca. W tym miesiącu również zapraszane są wspólnoty dla intronizacji z diecezji częstochowskiej, ale nie tylko. O ile wiem, godzina 16:30. I również planowane są, to zobaczymy, czy dojdzie do skutku, rekolekcje kapłańskie dla kapłanów z diecezji toruńskiej od 16 do 18 marca. Czas jest wielkopostny, zgłoszenia do kurii oraz pod numerami 56 660 5407 albo komórkowy 601 746 225. I drodzy radiosłuchacze, chciałem jeszcze powiedzieć coś bardzo radosnego, mianowicie, że strona internetowa dotycząca intronizacji jest bardzo często odwiedzana, już jest około 3000 odwiedzających dotychczas w krótkim czasie. Zapiszmy sobie ten adres, jeśli nie mamy, www.redemptor.pl / w prawo intronizacja www.redemptor.pl / w prawo intronizacja. Również bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby na tej stronie kliknąć sobie tam również baner, który jest na dole, kadr, który mówi o rekolekcjach wielkopostnych prowadzonych przez Centrum Apostolstwa Duchowości Redemptorystów. Zapiszmy sobie również i ten adres internetowy www.cadr.redemptor.pl. Bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłem być z Państwem na antenie w pierwszy piątek w katechezie z cyklu Serce Króla Królów. Dziękuję bardzo.